Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeśli więc żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Ekscelencjo, czcigodni bracia kapłani, pogrążona w smutku rodzino, siostry i bracia, te słowa świętego Pawła z listu do Rzymian, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, bardzo często są przywoływane przy okazji kapłańskich pogrzebów. I słusznie, bo rzeczywiście te słowa dobrze oddają sens tej posługi i sens kapłańskiego życia. Kapłan nie żyje dla siebie, jest dla innych. Przede wszystkim dla Chrystusa i dla Kościoła, czyli dla tych wszystkich wierzących, ochrzczonych, którzy gromadzą się w świątyni, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. Kościół żywy i prawdziwy to jest serce, wspólnota, jak kiedyś śpiewaliśmy w jednej z piosenek Oazowy. Kapłan jest więc dla ludzi. I przy okazji kapłańskich pogrzebów te słowa stają się dla nas bardziej czytelne, bardziej zrozumiałe. Zechciejmy więc, pochylając się nad trumną świętej pamięci księdza Wiktora, pochylić się także nad tajemnicą kapłaństwa. Czasem kapłana ludzie traktują jak powietrze. Nie zauważają. Ale dopiero gdy zabraknie nam powietrza, gdy się zaczynamy dusić, zdajemy sobie sprawę, że bez niego nie można żyć. Że tak bardzo jest nam ono potrzebne. Podobnie bywa z życiem kapłańskim. Czasem nie zauważamy tego kapłana w swoim otoczeniu. Czasem lekceważymy jego obecność. Wydaje nam się niepotrzebny, ale dopiero gdy go zabraknie, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, jak wielkim był darem dla nas wszystkich. Kapłan jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. Pan wybiera sobie kogoś z nas i posyła. I dla nas, kapłanów, jest to wielkie pytanie. Dlaczego Pan wybrał mnie? Dlaczego Pan wybrał Wiktora? A on odpowiedział na zaproszenie Chrystusa, mając 27 lat, będąc człowiekiem dojrzałym, zostawił swoją pracę na kolei, odpowiedzialną i trudną, i podjął posługiwanie, podjął to zaproszenie Chrystusa do służby. Do seminarium duchownego w Sandomierzu wstąpił w 1977 roku, odbył 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne i przyjął sakrament święceń. Najpierw nas w katedrze sandomierskiej, było nas 7. 21 maja 1983 roku, a dwóch innych kolegów tego samego dnia po południu przyjęło sakrament święceń w konkatedrze radomskiej, bo księża Jarosław Brendel i ksiądz Andrzej Kain, obydwaj świętej pamięci. Ksiądz Wiktor jest trzeci, który nas opuści. Z roku święceń pozostało nas 6 i był najstarszy wśród nas, 9 lat starszy od nas, ale nigdy nie okazywał swojego starszeństwa, swojej wyższości. Przeciwnie, był właśnie jak to powietrze. dyskretny, niezauważalny, zawsze zdający się ustępować miejsca im. Zawsze przyjmował postawę służebną, pełną pokory. Ja go przynajmniej takim zapamiętałem. Jako zawsze gdzieś bliski, a jednocześnie nie narzucający się. I taka była też jego postawa w posłudze kapłańskiej, którą pełnił w wielu parafiach. Po święceniach był wikariuszem w Ostrowcu Świętokrzyskim w parafii świętego Michała, potem w Dwie Kozach, w Liżynie, w Mniszku. Miałem okazję go w Mniszku odwiedzić. Potem był w Suchedniowie, w Końskich, w parafii Chrystusa Odkupiciela, w Radomiu u świętego Jana. A przez ponad 23 lata, czyli w latach 1997-2019, był proboszczem w pobliskiej parafii Huta koło Szydłowca. Te lata proboszczowania to właściwie 2/3 kapłaństwa. Odszedł do wieczności w 39 roku kapłaństwa, w 72 roku życia. Odszedł na emeryturę, bowiem cierpiał na różne dolegliwości i niedługo cieszył się tą emeryturą, którą spędzał w rodzinnym domu w Guzowie, a tutaj regularnie odprawiał mszę świętą. Pan wezwał go ponownie do siebie na zawsze. Odszedł niepoczekiwanie, ale odszedł jako czuwający, jako przygotowany sługa, bowiem odszedł do wieczności zaraz po mszy świętej. Czy można sobie wyobrazić lepszą kapłańską śmierć, jak właśnie po odprawionej mszy świętej? I myślę, że ta śmierć chyba najlepiej oddaje całe życie księdza Wiktora. Właśnie bardzo gorliwego, zakochanego w kapłaństwie sługę Bożego. Ta jego nieoczekiwana śmierć, która dla nas wszystkich jest pewnym wstrząsem, pewnym zaskoczeniem, jest jednocześnie okazją do refleksji nad sobą, zwłaszcza dla nas, kapłanów. Każe nam pomyśleć, czy ja jestem przygotowany na zawsze nieoczekiwaną śmierć. Bo nie wiemy, kto z nas będzie następny w kolejce. Ufajmy, że Pan Bóg nie idzie po alfabecie. Trzeba więc, abyśmy byli sługami czuwającymi jako słudzy Boży, jako kapłani. I do tego zachęca nas Kościół Święty w licznych dokumentach poświęconych kapłaństwu, bowiem kapłaństwo w nauce Kościoła odgrywa ogromną rolę. Od tego, jacy są kapłani, jaka jest ich posługa, zależy też misja zbawcza Kościoła w świecie. Pozwólcie więc, że przywołam kilka myśli, przynajmniej z jednego z dokumentów Kościoła, które, jak mi się wydaje, dobrze też charakteryzują życie i posługę świętej pamięci księdza Wiktora. Kongregacja do spraw duchowieństwa w 2002 roku wydała taki dokument, instrukcję kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty ludu Bożego, potocznie nazywana instrukcją o proboszczach. I w tej instrukcji czytamy, że kapłan ma być świadomy, że jego bycie w kościele lokalnym stanowi ze swej natury element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską. Kapłan ma być świadomy, że jego bycie w kościele, już samo bycie, nawet nie to, co robi, ale to, że jest, ma być elementem pozwalającym ludowi Bożemu żyć życiem duchowym. I myślę, że takim był właśnie ksiądz Wiktor. Dyskretny, ale skuteczny animator życia duchowego, dający przykład wiary, żywej wiary, wyrażającej się w modlitwie, w służbie, w podejmowanych wysiłkach ascetycznych, w umartwieniach. Takie było jego życie. I dalej w tym dokumencie czytamy, że proboszcz powinien być cierpliwym tkaczem więzów komunii własnej parafii z kościołem partykularnym i z kościołem powszechnym. Proboszcz jako cierpliwy tkacz tych więzów parafii i parafii z kościołem. Proboszcz to jest ktoś, kto ma ludzi jednoczyć z Bogiem, ze sobą, ale i zakorzeniać ich w Kościele. I myślę, że te słowa pasują do życia i posługi księdza Wiktora, który zawsze bardzo interesował się tym, co się dzieje w Kościele, w diecezji, w Kościele powszechnym, który na wszelkie sposoby, wszędzie gdzie był, jak wspominamy też z naszych spotkań, rocznika, święceń, wszędzie tam starał się być człowiekiem jedności, budowania tych właśnie więzi. I dalej znowu w tym dokumencie czytamy, że Eucharystia winna zajmować w życiu kapłana miejsce naprawdę centralne. Bo parafia zbudowana jest na gruncie rzeczywistości teologalnej, jest bowiem wspólnotą eucharystyczną. Święty Jan Paweł II w adhortacji Christi Fidelis Laici mówi, że parafia to wspólnota zdolna do sprawowania Eucharystii. Tam, gdzie jest Eucharystia, tam się tworzy parafia. Tam jest ten Kościół w miejscu. I właśnie Eucharystia powinna zajmować w życiu kapłana miejsce centralne, szczególnie w życiu proboszcza. Proboszcz, jak czytamy dalej, powinien szczególnie zabiegać o to, aby Najświętsza Eucharystia stanowiła ośrodek życia wspólnoty parafialnej. I to była troska także księdza Wiktora, szczególnie jako proboszcza. Troska o Eucharystię, troska o adorację Najświętszego Sakramentu. Tylko Pan Bóg wie i On, ile czasu spędzał na samotnych adoracjach Najświętszego Sakramentu, w których polecał w swoich modlitwach swoich parafian w ten sposób, jednocząc ich z Chrystusem i pomiędzy sobą. Siostry i bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, jak słyszymy naukę świętego Pawła Apostoła. Właśnie ksiądz Wiktor nie żył dla siebie, żył dla innych. Szczególnie przedmiotem jego troski jako proboszcza, wcześniej wikariusza, byli ludzie schorowani, ludzie cierpiący, którym szczególnie dużo poświęcał uwagi i służby. To jest właśnie ten cierpliwy tkacz tych więzi. To jest przewodnik ludu Bożego do zjednoczenia z Chrystusem i pomiędzy sobą. Pogrzeb brata w kapłaństwie skłania nas, jak powiedziałem, do refleksji nad naszą kapłańską posługą, nad naszym życiem. A w przypadku ludzi świeckich to jest okazja do refleksji, na ile potrafimy docenić dar kapłaństwa, jaki otrzymujemy dla naszego zbawienia. Czy potrafimy szanować dar Chrystusa w osobach kapłanów? Łatwo ulegamy różnym medialnym nagonkom, łatwo poddajemy się tym sensacyjnym wiadomościom, często przesadzonym albo wręcz kłamliwym, czego mamy ostatnio kilka przykładów. A tymczasem nie widzimy dobra, jakie się dzieje dyskretnie, często niezauważalnie, właśnie jak to powietrze. Trzeba trochę mądrości, trochę rozsądku, aby umieć zobaczyć dobro najpierw. Zło zawsze będzie. Zło jest zawsze wrzaskliwe, krzykliwe. Ale trzeba umieć widzieć dobro, bo jeśli nie zobaczymy dobra, to niczego nie zobaczymy. Moi drodzy, ten Kościół jest wymalowany na biało. Gdyby gdzieś tam na ścianie usiadła mucha, no, teraz zima, więc nie usiądzie, zobaczymy ją z daleka. Czy dlatego, że ona jest taka wielka? Nie. Dlatego, że jest biała ściana, na której ta czarna mucha się odbija. My widzimy muchę, a dlaczego nie widzimy białej ściany? Podobnie bywa z życiem kapłańskim. My widzimy czyjąś słabość, tym się karmimy, ekscytujemy. Dlaczego nie widzimy dobra, które Bóg zostawia nam poprzez posługę kapłana? Chcielibyśmy wyciągnąć z pogrzebu księdza Wiktora, z tego zdarzenia, właśnie taką refleksję, taki wniosek. Poeta Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu zawarł takie słowa, że jesteśmy nadzy i bezimienni, dopiero śmierć nada naszemu życiu nowe i prawdziwe imię. Dopiero śmierć nada sens naszemu życiu. A błogosławiony Bronisław Markiewicz, założyciel księży Michalitów, którzy obchodzą stulecie swego istnienia, kiedyś w swoich zapiskach duchowych po rekolekcjach napisał takie słowa. Jeżeli od śmierci zależy wieczność nasza, szczęśliwa lub nieszczęśliwa, to jest ona rzeczywiście najważniejszą chwilą w życiu człowieka. Śmierć jest najważniejszą chwilą w życiu człowieka. Trzeba się więc do niej dobrze przygotować. Trzeba być tym sługą czuwającym. Kiedyś w średniowieczu pisano takie traktaty Ars Moriendi o sztuce umierania. Ale daremnie byśmy w tych traktatach szukali instrukcji, jak to mamy się położyć w trumnie, jak złożyć ręce, jak mamy ubrać zmarłego. Nic z tych rzeczy. Te dzieła pod tytułem Ars Moriendi, o sztuce umierania, tak naprawdę dotyczyły Ars Vivendi, czyli jak żyć na co dzień, aby być przygotowany na tę najważniejszą chwilę w naszym życiu, aby się okazać sługą czuwającym. Moi drodzy, to jest właśnie dla nas lekcja, którą wynosimy z pogrzebu naszego brata w kapłaństwie, naszego proboszcza, naszego sługę, naszego kapłana. On nas uczy swoim życiem, swoją śmiercią, uczy nas dyskretnie, jak się przygotować na ten rozstrzygający moment. A zatem dziękując Bogu za Jego życie, za Jego posługę, za ten ogrom dobra, cichego, dyskretnego, jaki nam pozostawił, prośmy, abyśmy i my byli przygotowani, aby nasze życie było pełne dobra, które po sobie zostawimy jako trwały ślad. My modlimy się o Boże miłosierdzie dla księdza Wiktora, który już z tej drugiej strony życia uczestniczy w tym pogrzebie, a wierząc w obcowanie świętych, ufamy, że on nadal będzie się za nami modlił w niebie, abyśmy i my, jego bracia w kapłaństwie, jego parafianie, abyśmy i my dołączyli do tej wspólnoty zbawionych. Niech zatem Pan da mu radość nieba.